Irena Lasota z Waszyngtonu mówiła o wyborach w Czechach, a przy telefonie jest pan Władimir Petrilak, dziennikarz czeski mieszkający niedaleko Krakowa. Dzień dobry panu.
Witam.
Ano wygrało wybory w Czechach.
Akcja niezadowolonych obywateli. Ruch polityczny jednego z najbogatszych Czechów, który nie jest Czechem, ale Słowakiem, ale jest obywatelem czeskim. Ruch, który chce zwalczać system, jest antysystemowy ruch, który chce walczyć z korupcją, ruch, który chce obniżać ilość urzędników, ruch, który ma bardzo dobry program polityczny i ruch, którego przywódca, czyli Andrej Babiš, ten drugi najbogatszy obywatel Czech, naprawdę mocno odpracował tą kampanię, co widać teraz w ujęciach telewizyjnych po wyborach, gdy już odbywają się pierwsze rozmowy polityczne, widać po nim, że jest bardzo, bardzo zmęczony. A to jest tylko dowód na to, że on faktycznie uczciwie odpracował tą kampanię, bo omalże w każdym mieście powiatowym to jego osoba spowodowała, że ruch uzyskał tak nieprawdopodobny wynik. Nie najwyższy w historii czeskich wyborów, ale jeżeli chodzi o ilość absolutną zdobytych głosów, bo uzyskał 29%, ale jest rekordzistą w tym sensie, że ta partia, która wygrała, czyli ruch ANO, jest daleko, daleko z przodu przed pozostałymi partiami. Przewaga ruchu ANO nad drugą ODS wynosi prawie 20%. To jest gigantyczna różnica, której dotąd nigdy nie było. Dotąd było zawsze tak, że były dwie partie, które zmieniały się, wygrywały wybory na zmianę albo socjaliści, albo konserwatywna partia ODS. W zeszłym roku wygrali socjaliści i ANO było tuż za nimi na drugim miejscu, ale tym razem jest tak, że ANO totalnie przewalcowało wszystkie partie polityczne, wygrało po prostu z dużą przewagą.
I samodzielnie będzie rządził, ANO będzie samodzielnie rządziło, drugi najbogatszy Czech będzie premierem?
Drugi najbogatszy Czech i uściśmy człowiek, który jest podejrzewany o współpracę z czechosłowacką bezpieką i człowiek, którego formalnie do wczoraj de facto ścigała policja z powodu przestępstw podatkowych, nie będzie samodzielnie sprawował władzy, ponieważ mimo, że wygrana jest gigantyczna, to nie zdobył większości w 200-osobowej Izbie Poselskiej w czeskim Sejmie. Ma tylko 78 mandatów. To znaczy, że albo będzie potrzebował do rządzenia znaleźć przynajmniej jednego lub dwóch sojuszników, albo utworzy rząd mniejszościowy z cichym poparciem znów jednego lub dwóch sojuszników. Kto to będzie? Tego nie wie nikt, ponieważ gdyby traktować na serio to, co mówią politycy, to powstanie jakiejkolwiek koalicji jest niemożliwe. A co mówią politycy? Z Babišem nie będziemy rozmawiać. Z ściganym przez policję człowiekiem nie można rozmawiać, bo taki człowiek, który jest ścigany przez policję, nie może zostać premierem naszego kraju. Dalej mówią inni politycy. Babiš to jest partia antysystemowa, to jest zagrożenie dla demokracji, z nim nie utworzymy koalicji. Wszyscy mają jakieś zastrzeżenia i gdyby to traktować na serio, gdyby wierzyć politykom, jest niemożliwe, by powstała jakakolwiek koalicja, czy to cicha, czy oficjalna. Więc nie wiadomo, co to będzie.
Czy wątek polityki zagranicznej, jakiejś relacji między Czechami a Polską, czy coś na temat Wyszehradu mówiło się w czeskiej kampanii, czy nie?
Nie, kampania w ogóle była o sprawach, jak mówią komentatorzy, nieistotnych, błahych. To znaczy, tak naprawdę wielkich tematów tej kampanii nie było. Nie było nic o polityce zagranicznej, bo Czechy, a to jest moje prywatne zdanie, które podziela wielu komentatorów i znawców, Czechy tak naprawdę od kilku lat nie mają żadnej polityki zagranicznej. Jest to jakaś siła inercji. Nie wiadomo w ogóle, czym Czechy są. To widać było w postawie premiera Sobotki, który chciał i nie chciał wzmacniać grupę V4, który minister spraw zagranicznych, który był i nie był aktywny w tych sprawach. Więc jest to jest jakaś ambiwalentna postawa i Andrzej Babiš tutaj chyba niewiele zmieni. Z jednej strony mu się zarzuca, że jest człowiekiem wschodu, nie mówi się wprost Kremlu, zarzuca mu się, że poprowadzi naszą republikę w nieznanym kierunku, ale on na przykład po wyborach stanowczo się odżegnał od tych oskarżeń i powiedział, że jego ruch jest prozachodni, że jest za tym, żeby Czechy byli w Unii Europejskiej, tylko jest za tym, żeby Czechy miały mocne słowo w Unii i żeby ją reformować i jest za, oczywiście za utrzymaniem przynależności Czech do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jeżeli on naprawdę utworzy koalicję, co jest jeden z możliwych wariantów z dwoma partiami, a mianowicie chodzi o partię SPD, to jest czeski skrót od słów wolność i bezpośrednia demokracja, to jest partia czeskiego Japończyka, czyli Czecha japońskiego pochodzenia, Tomio Okamury, który odniósł dosyć wielki sukces, zdobywając około 10%, i z komunistami, to kierunek polityki zagranicznej stanie pod dużym znakiem zapytania. Dlaczego? Bo Okamura mówi wprost, Czechzit, czyli wyjście z Unii Europejskiej, referendum o tym, a komuniści mówią wprost, wyjście z NATO. Jeżeli on z nimi utworzy koalicję, no to te sprawy staną się również agendą w jakiś sposób rządu. Ale komentatorzy twierdzą, że raczej jest nieprawdopodobna taka koalicja.
Komuniści są komunistami w Czechach, związani z dawną partią komunistyczną i ile procent, jakie poparcie społeczne mają?
Komuniści czescy pozostawili sobie nazwę, tylko dołączyli do nazwy słowo, że są komunistyczną partią Czech i Moraw, to jest jedyna zmiana. Formalnie, programowo odżegnali się od stalinizmu i wszystkich złych praktyk komunizmu. Niemniej jest to ta sama retoryka, jaka była przed wojną, powiedzmy, i nawiązują do tej tradycji starej komunistycznej. Jest to partia, która stabilnie w wyborach parlamentarnych osiągała poparcie na poziomie 10-15% i w tym roku rekordowo niskie poparcie zdobyła, jeżeli porównamy ich wyniki z poprzednimi wszystkimi wyborami, bo na komunistów zagłosowało tylko około 7-8% wyborców i jest to dla nich klęska. Tak samo jak klęskę poniosła socjaldemokracja, czyli partie jednoznacznie lewicowe. No to było dla nich Waterloo, pogrom, bo socjaliści, którzy wygrali poprzednie wybory, teraz zdobyli również około 7%, no po prostu straszny upadek. Komuniści tak samo liczyli na to, że będą mocniejszym rozgrywającym i po cichu wierzyli w to, że po raz pierwszy od 1989 roku mają szansę wejść do rządu. Teraz ta ich szansa zmalała właśnie przez kiepski wynik. A tu trzeba jeszcze powiedzieć, że zachodnie media określają ruch Andreja Babiša ANO jako centroprawicowe ugrupowanie. Ciekawe jest to, że właściwie najwięcej wyborców komuniści, socjaliści stracili właśnie na rzecz ANO.
ANO, partia, która będzie rządziła w Czechach. Dwa ważne tematy europejskie, migracja. Coś pan Babiš powiedział na temat migracji i drugi ważny problem, strefa euro. Czy chce wciągnąć Czechy do strefy euro?
Babiš jest, był bardzo skutecznym przedsiębiorcą. Prawdopodobnie ta skuteczność wynikała z jego powiązań właśnie z byłą SBC-ą, ale to są spekulacje i na to nie ma bezpośrednich dowodów. Ale mówię o tym dlatego, że jest to polityk pragmatyczny, gdy na przykład w czeskiej telewizji komentatorzy, dziennikarze telewizji publicznej pytali o podobieństwo Babiša z Kaczyńskim, to jeden z politologów powiedział, nie ma żadnego, ponieważ Babiš to pragmatyk, a Kaczyński to ideolog. A ponieważ Babiš jest pragmatyk, to jest tu porównanie z Platformą Obywatelską. On wsłuchuje się w to, czego chcą ludzie. To jest człowiek, który co prawda ma program polityczny, w którym są zapisane pewne postulaty. Ten program jest bardzo dobrze napisany i bardzo No, można by, mu było przyklasnąć, z tym nie widzę problemu, ale on słucha po prostu to, co uważają ludzie i Czesi są bardzo eurosceptyczni, wobec czego Babiš jasno deklaruje, na euro mamy jeszcze czas, daleko nam do przyjęcia projektu, który obecnie wydaje się być katastrofą, dlatego on jest przeciwny przyjęciu euro w tej chwili i w najbliższej perspektywie. A jeżeli chodzi o imigrantów, to tak samo słuchał się głos narodu, jest absolutnie przeciw przyjmowaniu jakichkolwiek kwot, jakichkolwiek ilości imigrantów. Jest po prostu pod tym względem, on opanował to, co kiedyś dobrze opanowała Platforma Obywatelska, współgra z oczekiwaniami społecznymi. I dlatego w tej chwili, nie mówię, jak będzie w przyszłości, jest bardzo antyeuro i antyimigrancki.
Powiedział Władimir Petrilak, czeski dziennikarz mieszkający w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Miłego dnia.
I robimy Radio Wnet od lat 8, teraz okazjonalne nadawanie na UKF-ie 87,8 i w internecie wnet.fm. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiamy, a w studio gościmy panią Agnieszkę Ścigaj, posłankę ruchu Kukiz 15. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie.
Pani w parlamencie jest od lat 2.
Tak, no od tej kadencji, która teraz mamy do czynienia, tak.
Nie powiem po czesku, ano i?
No, cóż, trudno tutaj pokusić się jakieś głębokie refleksje. W tym momencie przyglądałam się do tej pory polityce z zewnątrz, nie uczestnicząc w niej, ale bacznie obserwując scenę polityczną. Teraz jestem w środku tej polityki i trochę tak, można powiedzieć, wyglądało to z zewnątrz źle, a w środku wygląda jeszcze gorzej.
Bo?
No, polityka współczesna skupia się głównie na takiej retoryce dość populistycznej, dość takiej spektakularnej. Politycy obecnie to bardziej aktorzy niż ci, którzy mają merytorycznie coś do powiedzenia. No i trochę się z tym męczę, ponieważ ja 22 lata poświęciłam pracy zawodowej, czysto merytorycznej, też praktycznej, bo zajmowałam się polityką społeczną, ale jednocześnie oprócz tego, że wykładałam i uczyłam studentów i urzędników, jak dobrze pomagać ludziom, jak się samoorganizować w społecznościach lokalnych, to jeszcze sama to robiłam. Założyłam przedsiębiorstwo społeczne, a w tym momencie no, ta wiedza moja mało ma szansę się przebijać w praktycznym zastosowaniu, ale cóż, no, taka jest scena polityczna, taka jest obecna polityka. My dążymy do tego, aby ją trochę zmienić, aby rzeczywiście posłowie to byli prawdziwi reprezentanci w małych regionach, osoby, które mają doświadczenie, są znane ze swojej działalności i jednocześnie potrafią ją później przełożyć na tworzenie systemu prawnego.
Powiedziała pani, że znacznie gorzej wygląda polityka, kiedy jest obserwowana z bliska, że to jest jak sztuka teatralna, że są aktorzy, że co innego widzimy, co innego człowiek, który obserwuje od wewnątrz, ale przecież no, nie ma wątpliwości co do tego, że coś w państwie się dzieje, coś się zmienia, coś cały czas są jakieś nowe ustawy i nowe działania podejmuje rząd dobrej zmiany.
No tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o różne rozwiązania prawne, to rzeczywiście mamy zmianę i są procedowane ustawy, nawet takie, które głęboko dotykają różnych obszarów. Niemniej jednak ja się odnosiłam do tego, jak wygląda praca poselska, jak wygląda często to, co obserwujemy w mediach, to, co obserwujemy na mównicy. Ustawy tworzone są faktycznie przez rząd, czyli przez władzę wykonawczą, a nie przez władzę ustawodawczą i to jest to właśnie pomylenie ról i to jest ta niespójność, jeśli chodzi o trójpodział władzy. De facto to rząd narzuca te zmiany, o których pan redaktor powiedział, a posłowie są tylko i wyłącznie od tego, aby je prowizorycznie akceptować. To nie jest taka rola poselska, o jaką my walczymy, bo my chcemy, żeby zmienić ordynację wyborczą na jednomandatowe okręgi wyborcze i żeby władza ustawodawcza była faktyczną władzą ustawodawczą.
Rząd ma większość parlamentarną, więc nawet jak przygotowuje ustawy, to są ustawy większości parlamentarnej. To, że powstają w rządzie, to jaka jest różnica między tym, gdzie powstają ustawy. Ważne, żeby ustawa była dobra i korzystna jest, dla obywateli.
Jest zasadnicza, dlatego że dobre prawo, które później na lata jest stanowione, a nie tylko właśnie na okres czterech kadencji, to jest prawo bardzo dobrze konsultowane i uzgadniane z tymi, które ono bezpośrednio dotyczy. Natomiast rząd to jest władza wykonawcza według naszej konstytucji. To jest ktoś, kto powinien wdrażać i powinien być kontrolowany przez władzę ustawodawczą, która tworzy to prawo. Więc tutaj chodzi o pewne takie naprawdę wskazanie ról określonych w konstytucji, żeby to nie była fikcja. Ja wiem, że pewne rozwiązania prawne, które w tej chwili rząd wprowadza, są dobre, można je krytykować. Efekty tych rozwiązań długofalowe będziemy oceniać za jakiś czas. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem, żeby prawo tworzyć z tymi, które ono bezpośrednio dotyczy, i taką możliwość mają tylko posłowie w JOW-ach, i którzy stanowią władzę ustawodawczą.
Jeszcze nie zdążyła pani przeczytać najnowszego Kuriera Wnet, bo dopiero przeczyta pani po naszej porannej audycji. Ten tekst otwierający dotyczy nowej konstytucji.
Zdążyłam.
I?
Przed chwilą. Bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawa konkluzja na końcu, szczególnie jeśli chodzi o odniesienie do obecnej sytuacji związanej z ustawami o sądownictwie. Oczywiście ja jestem w ruchu konstytucyjnym, czyli w tym, który dąży do zmian konstytucyjnych, i dlatego bardzo mocno wspieramy pana prezydenta, jeśli chodzi o debatę konstytucyjną. Cieszy nas to też, że pan prezydent taką debatę rozpoczął, bo do tej pory nikt nie był zainteresowany na scenie politycznej prawdziwymi zmianami, tylko nasz ruch, który mocno to postulował, więc wspieramy pana prezydenta w tych debatach, uczestniczymy w debatach regionalnych. Cieszy nas to, że pan prezydent nie chce napisać sam tej ustawy, ani też Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tym wykonawcą, tylko właśnie do tego podchodzi tak, jak my chcieliśmy, czyli żeby rzeczywiście pisać ją z obywatelami. W tym tekście zostało zawarte 6 takich ważnych, kluczowych kwestii. Oczywiście ja osobiście się zgadzam i te kwestie powinny być poddane konsultacjom, a wypełnienie ich treścią powinno być w uzgodnieniu z stronami zewnętrznymi, nie tylko z politykami, tylko również z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi i rzeczywiście z ludźmi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu publicznym.
Jeśli chcą państwo się z tymi 6 tezami zapoznać, zachęcam państwa do czytania Kuriera Wnet. Tam jest tekst Jana Kowalskiego. Zresztą te rozważania konstytucyjne są na naszej stronie internetowej www.wnet.fm. Tam są szczegóły tych wszystkich 6 punktów. 6 punktów Jana Kowalskiego. To jest dobre nazwisko do tego, żeby konsultować, prawda? Bo z Janem Kowalskim właśnie trzeba skonsultować całą konstytucję. Dokładnie. A jakby pani powiedziała, jakie jest pani zadanie w tym parlamencie? Nad czym pani pracuje?
Ja, tak jak wspomniałam wcześniej, zajmuję się polityką społeczną, zajmowałam się, więc mam takie poczucie, że najwięcej wiedzy mam na ten temat i praktycznej, i teoretycznej. Pracuję w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, więc tutaj, jeśli chodzi o rozwiązania wobec osób niepełnosprawnych, wobec aktywną politykę rynku pracy, moja propozycja, z którą szłam do wyborów, to jest propozycja reformy instytucji rynku pracy, czyli powiatowych urzędów pracy, a tak naprawdę zlikwidowania tej instytucji i rozdzielenia zadań, które są konieczne do realizacji, czyli aktywizowania osób bezrobotnych, tych, które oddaliły się od rynku pracy. I to są jakby głównie moje elementy mojej pracy. Sama złożyłam 7 projektów ustaw poprawiających prawo w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych na przykład, ale też żywo interesuję się właśnie i systemami wyborczymi i oczywiście tak jak cały ruch skupiamy się na tym, aby doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej, a przede wszystkim w tym pierwszym podejściu do wzmocnienia roli referendum, o którym również w tekście pana Jana Kowalskiego było dużo mowy. I rzeczywiście referendum to jest to narzędzie, które pozwala kontrolować władzę w taki sposób, aby to rzeczywiście obywatele, suweren, jak to powinno być zapisane w konstytucji, znaczy jest zapisane, ale jak jest stosowane, no to już sami wiemy w praktyce, że ludzie mają szansę od czasu do czasu tylko pomanifestować coś na ulicach, ale nie mają skutecznego narzędzia. Referendum to jest to narzędzie, które dałoby im prawdziwy, no może użyję kolokwializmu, ale bat na władzę i pewne narzędzie kontroli.
Jest pani również w Komisji Kultury. Jak pani ocenia media publiczne?
Jestem w Komisji Kultury całkiem niedawno. zostałam członkiem tej Komisji Kultury. Oczywiście cały czas, można powiedzieć, śledzę media publiczne jako odbiorca. No, jeśli chodzi o pewne elementy zwykłego odbiorcy, no to mam dużo uwag. Ja bardziej mam wrażenie, że śledząc to, co naprawdę rząd robi, to, co się dzieje, jeśli chodzi w ustawach, to mam większe przekonanie do ich słuszności, niż oglądając propagandę bardzo często w mediach publicznych. No, nie jest to wysoki poziom i ja osobiście oglądając, akurat może powiem tak, w mieszkaniu w Warszawie mam tylko TVP Info, jeśli chodzi o portal informacyjny, więc jestem stałym odbiorcą tych wiadomości. I powiem tak, że szczerze powiedziawszy, we mnie wywołuje on efekt odwrotny. No jest zbyt dużo propagandowy, zbyt dużo stronniczy i naprawdę trudno jest o obiektywne wnioski, jeśli chodzi o ten materiał. Więc, ale to są tylko takie uwagi, jeśli chodzi o odbiorcę, jeśli chodzi o członka Komisji Kultury, to cały czas mam takie poczucie, że to, co zostało obiecane na początku, czyli praca nad dużą ustawą medialną nigdy nie została rozpoczęta. Ustawa, która się pojawiła, miała być tymczasowa, a tak naprawdę do konsultacji tej ustawy miały być zaproszone różne środowiska i miała powstać duża ustawa. Prace nad tym zamilkły, nie widać, czyli jakby uśpiono trochę tutaj czujność, co nie do końca jest dobre, bo ta ustawa, która w tej chwili obowiązuje, to jest ustawa dająca pełną kontrolę partii rządzącej i to nie ma znaczenia, że akurat wtedy jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko takie narzędzie w przyszłości, kiedy na przykład Prawo i Sprawiedliwość, zakładając jego szczere intencje, nie wygra wybory, no to będzie narzędzie propagandy dla innej partii.
Spodziewa się pan, pani dużych zmian w rządzie w listopadzie?
Znaczy, nie wiem, czy akurat się spodziewam, bo nie wiem, czy akurat zmiany personalne to, co wiele tutaj zmienią, natomiast dobrze, że jest jakaś refleksja i o tym się mówi. Nie słychać wyraźnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tylko bardziej z komentatorów medialnych, że taka zmiana jest szykowana. Ale jestem ciekawa, jaka refleksja, czy ma będzie mieć z czymś takim do czynienia, jak całkowitym brakiem refleksji, jak na przykład mieliśmy ostatnio czynienia z Platformą Obywatelską, która mówi o nowych programach, nowych otwarciach, w ogóle nie uderzając się w piersi, nie wskazując swoich błędów. Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość pochyli swoją głowę, podejdzie do tego pokornie i zobaczy, gdzie popełniło błędy i będzie potrafiło z pełną krytycyzmem.
A w czym jest największy błąd Prawa i Sprawiedliwości?
A ja myślę, że największy błąd Prawa i Sprawiedliwości to jest trochę zachłyśnięcie się tą władzą, podejście do tego, że jest się partią, która rządzi jako większość, bez uwzględnienia mniejszości i do tego, że demokracja to tak naprawdę jest umiejętność partii rządzącej do tego, aby potrafiła samo się ograniczać. Tego samoograniczenia nie widać. Nie widać również konsultacji ustaw, bardzo szybkie procedowanie bardzo ważnych ustaw, bez uwzględnienia partnerów społecznych. To jest coś, co potem pokutuje właśnie tymi buntami społecznymi. I tu jest coś, co pan prezydent świetnie otworzył, czyli taką umiejętność dialogu. W przypadku akurat tych ustaw i buntów społecznych pan prezydent pokazał Prawu i Sprawiedliwości, że należy rozmawiać, należy również rozmawiać z przeciwnikami i tej refleksji mi brakuje w Prawu i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Agnieszka Ścigaj, ruch Kukiz 15 była gościem Poranka. Patrzę na zegar, jest godzina 7.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim.
Jest godzina 7:56. Szybko przenosimy się na Tajwan, gdzie jest Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Komunistyczna Partia Chin obraduje, czy skończyła już obrady i...
Obraduje do jutra. Jutro będzie ostatni dzień, a wszystko będziemy już wiedzieli na pewno w środę. Wtedy zostanie między innymi przedstawiony stały komitet biura politycznego. To jest taki organ skupiający od 5 do 9, prawdopodobnie będzie to 7 osób, tych najważniejszych osób w państwie i te nazwiska powiedzą nam mniej więcej, w jakim kierunku będą szły Chiny. Wczoraj media chińskie przedstawiły taką listę nazwisk. Tam pojawiły się mniej więcej te same osoby, o których mówiłam kilka dni temu u państwa, także nie będę się tutaj powtarzać. Myślę, że na razie najważniejszym wydarzeniem i takim pewnym to było przemówienie prezydenta Xi Jinpinga, bardzo długie, 3,5-godzinne. To przemówienie, jak i zjazd, ma pokazać, że prezydent Xi w pełni skonsolidował władzę w swoich rękach, a partia kontroluje właściwie wszystko. W trakcie przemówienia prezydent Xi zapowiedział, że chiński socjalizm albo socjalizm z chińską charakterystyką wchodzi w taką nową erę. Oczekuje się, że myśl prezydenta Xi Jinpinga będzie wpisana w status partii. To będzie ten jeden z najważniejszych dokumentów w kraju, który po zjeździe będą musieli studiować wszyscy członkowie partii. A co oznacza ta nowa era? To oznacza, że państwo chińskie będzie stawiać na rozwój gospodarczy, ale przy zachowaniu autorytarnej władzy i odrzuceniu tego, co partia komunistyczna nazywa zachodnimi wartościami albo ideami. Tutaj wymienia się i demokracja, ale także i chrześcijaństwo. Zaraz po zakończeniu tego długiego przemówienia Xi Jinpinga agencja Xinhua opublikowała taki artykuł, komentarz, który między innymi napisała, że w XXI wieku prawdopodobnie zobaczymy, że kapitalizm traci swój urok, a ruch socjalistyczny, na czele którego stoją Chiny, zyskuje. I to jest właśnie taka budowa nowego porządku, w którym właśnie Chiny stoją na czele tego nowego świata socjalistycznego. To, co na Tajwanie oczywiście najbardziej czekano, to na te słowa skierowane właśnie do wyspy, bo one zawsze się pojawiają na zjeździe partii komunistycznej. I było dość ostro o takich wszelkich tendencjach niepodległościowych. To było skierowane i do Tajwanu, i do Hongkongu. Prezydent Xi powiedział, że będzie przeciwdziałać wszelkim próbom ogłoszenia przez Tajwan oficjalnie niepodległości. Zwraca się uwagę, że używał dużo ostrzejszego języka niż jego poprzednik Hu Jintao. Hu Jintao mówił między innymi, że sprzeciwia się idei niepodległego Tajwanu. Xi Jinping użył między innymi takiego zwrotu jak zniszczenie tej idei. No to z takich ciekawostek, które przykuły uwagę, to między innymi to, że mówiąc o gospodarce, tam było dużo takich rzeczy sprzecznych. Z jednej strony Xi Jinping zapewniał, że te mechanizmy wolnorynkowe będą odgrywać ważną rolę w gospodarce chińskiej, ale jednocześnie w tym samym czasie chiński rząd ogłosił, że chce przejąć udział, a także zyskać prawo do współdziałania w największych chińskich firmach, takich jak Tencent, Alibaba czy Weibo. To są takie firmy, giganci z branży mediów społecznościowych, generujące ogromne zyski, ale także dzięki tej kontroli, a partia komunistyczna miała pełną kontrolę nad dostęp do danych o internautach, a z internetu w Chinach korzysta 700 milionów ludzi. Także w takich kwestiach gospodarczych, to kiedy mówiąc o firmach, to w trakcie jednej z konferencji odbywającej się w trakcie zjazdu, jeden z polityków partii komunistycznej zapewnił, że zagraniczne firmy w Chinach z uznaniem podchodzą do tworzenia w tych firmach komórek partii komunistycznej. Otóż w Chinach istnieje takie prawo od niedawna, że w każdej firmie, nieważne czy to państwowej, czy prywatnej, zagranicznej, czy chińskiej, musi istnieć komórka partii komunistycznej. Jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, nie było to tak silnie egzekwowane, ale były pewne obawy, są wyrażane obawy ze strony firm zagranicznych i w lipcu doszło do takiego spotkania czołowych firm europejskich z przedstawicielami władzy komunistycznej, gdzie te obawy ze zwiększających się wpływów partii wyrażono i wydaje się, że w trakcie obecnego zjazdu jest odpowiedź na te obawy. Na pewno to prawo będzie wprowadzane i te komórki będą musiały się pojawić we wszystkich zagranicznych firmach.
Z tego wynika, że czas się obudzić, bo jeżeli nie obudzimy się dzisiaj, to obudzimy się w nowej komunistyczno-socjalistycznej chińskiej rzeczywistości.
Tak, już wchodzimy w tę nową socjalistyczną erę.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu. Hanna Shen była gościem poranka.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Poranka Wnet na zegarze 8:01.